Kolejna odsłona podcastu Kto tu rządzi poświęcona jest tematowi współpracy. Poprowadzimy ją wspólnie
Maciek Robakiewicz
i Sławek Błaszczak.
Kiedy myślimy o kulturze odpowiedzialności, to pierwsze skojarzenie mamy z relacją lider-pracownik. Tymczasem wiele dzieje się w tej kulturze poziomo, pomiędzy pracownikami i pomiędzy zespołami.
Dlatego tę serię nazwaliśmy Na styku.
Znajdziesz tu narzędzia, porady, przykłady, jak budować kulturę współpracy na miarę współczesnych czasów.
Maćku, podczas dzisiejszego spotkania zajmiemy się niezwykle prostą, wydawałoby się, bardzo fundamentalną rzeczą, bo skupimy się trochę na takim dawaniu sobie sygnałów, że jesteśmy obecni, że jesteśmy tu i teraz, że się słuchamy, że się szanujemy.
Że współpracujemy.
Że współpracujemy w związku z tym podczas spotkań online, które stały się w dużym stopniu taką naszą rzeczywistością spotkaniową. Może w szkoleniach już wróciliśmy z powrotem na salę, ale jeśli chodzi o spotkania, to mam wrażenie, że to się pewien standard jakiś utrwalił tych spotkań online'owych. Temat... i to dobrze, tylko pytanie, czy dobry standard?
Temat jest o tyle gorący, że tutaj mamy bardzo środowisko podzielone. Jest duża część ludzi, którzy bardzo dbają o to, żeby te spotkania online'owe przypominały spotkania rzeczywiste, ale jest duża część ludzi, którzy kompletnie o to nie dbają, a wręcz uważają, że nie trzeba o to dbać. Że spotkanie online jest pewną koniecznością, które trzeba odbyć i trzeba to po prostu zaliczyć. I jestem taką osobą, która spędza mnóstwo czasu online, podobnie jak ty. Mnóstwo czasu z różnego rodzaju grupami. Głównie to są nie tylko spotkania, ale to są różnego rodzaju treningi online, szkolenia online, w których uczestniczy kilkadziesiąt osób. I tutaj jest zawsze, czuję te dwa nastawienia, czyli jedni, którzy, mówię, poproszę, słuchajcie, włączcie kamerę, bo warto, żebyśmy się na siebie popatrzyli. Potrzebuję waszych twarzy, waszych uśmiechów, albo wręcz jak czegoś, coś nie lubicie, waszej dezaprobaty, potrzebuję tego, to mnie bardzo napędza. I część ludzi od razu jest gotowych, żeby włączyć kamerę, ale zawsze to zostaje te parę procent, paręnaście procent ludzi, którzy mówią nie. Dlaczego? No bo nie jestem przygotowany.
Tak. Bo nie jestem przygotowany, bo jak się bada to gdzieś głębiej, bo u nas na spotkaniach nie trzeba tych kamerek włączać, bo jak my ze sobą współpracujemy, to nie jest to takie konieczne.
A w ogóle co wy z tymi ciągle tymi kamerami? Po co to w ogóle włączać?
Tak.
Ja nie lubię występować.
I teraz z jednej strony to dobrze, że sobie dajmy jakiś taki luz, że nie musi być wszystko w napięciu, bo nie chcielibyśmy tego jakoś niszczyć i tracić też poczucia takiej, nie wiem, swobody, luzu, jakiejś autonomii. No z drugiej strony pojawia się pytanie, czy gdzieś za tym czasami nie stoi jakaś trochę byle jakość. To znaczy, że daj mi to prawo do robienia pewnych innych rzeczy w tle, jak tej kamerki nie włączę.
Kto kiedykolwiek miał wyłączoną kamerę podczas spotkania, wie, jak szybko spada uważność, jak szybko mam poczucie, że jestem trochę nie z tego świata spotkania, tylko jestem jakimś obserwatorem. A całe to spotkanie troszkę jak program telewizyjny. Jak wiadomo, jak jest program telewizyjny, można wyjść do kuchni, do łazienki, pogadać z rodziną, coś porobić sobie w tym czasie. To się gdzieś tam dzieje w tle. Otóż, żeby spotkanie było efektywne, to spotkanie potrzebuje ciebie.
No ale właśnie, dlaczego to nie jest dobre, jak sobie wyłączymy tą kamerę, wyłączymy ten mikrofon i zajmiemy się innymi rzeczami? Co to robi temu, który w danym momencie mówi albo prowadzi to spotkanie? Rozmawiamy o współpracy cały czas.
On też podlega takiemu poczuciu, że mówi, ale tego nikt nie słucha, albo przynajmniej część ludzi tego nie słucha. Więc jaki jest sens? To się też dzieje taki proces w naszej głowie. Na ile ja muszę się starać, żeby to było interesujące, aktywne, w momencie, kiedy widzę, że tak naprawdę nikt nie jest tym zainteresowany. Bo to widać w komputerze.
Właśnie.
W odbiciu w twarzy, w oczach.
Nawet jak ta kamera jest włączona, to co teraz mówisz, prawda? Ale jak nie jest włączona, to jeszcze na to jakby popatrzmy, to ile się dzieje w naszej głowie dialogu wewnętrznego, jako tych prowadzących. Ja nie mówię, że każdy to ma, ale no jednak duża część osób w społeczeństwie ma pewien rodzaj wrażliwości, że jak mówię i po drugiej stronie nie mam żadnych sygnałów, to zaczynam wzmacniać sobie pewien dialog wewnętrzny, który jest totalnie przeciwskuteczny do tego, co się dzieje w tej naszej współpracy merytorycznie, relacyjnie, bo myślę sobie, nie jestem dla nich ważny. Może mówię coś bez sensu. albo to, co mówię, według mnie jest mega ważne, a nikt na to nie zwraca uwagi. Gdzieś się rozmijam z tymi ludźmi. Ten rodzaj dialogu nawet powoduje, że ja nie potrafię wyartykułować pewnych rzeczy właściwie.
Mm-hmm. Żebym ja chciał mówić i widział, że to ma sens, ale także nie tylko ja jako prowadzący, tylko żeby ludzie chcieli w ogóle się odezwać, to muszą w tym widzieć sens. Czyli mówią coś, co inni słuchają. Bo jak nie słuchają, no to co będę przedłużał to całe spotkanie. Nie ma siły, żeby w sytuacji, kiedy ludzie mają wyłączone kamerki, żeby była należyta uważność. Jeśli teraz ty słuchasz i mówisz, okej, ale ja wyłączam kamerę i słucham, to jeżeli rzeczywiście to jest prawda, to jesteś naprawdę jesteś super mega wyjątkiem, który tylko potwierdzi tą regułę. Mówię to ja, trener, który bardzo często się spotykam z grupami i robię takie doświadczenie. Co jakiś czas zdarza się podczas szkolenia osoba, która mówi nie, bo nie włączę.
Bo jestem nieprzygotowany, jestem w łóżku, albo... Prawda?
Różne ja mogą. Mówię, okej, już nie będę robił całego długiego przedstawienia z namawiania. Ktoś mówi twardo, że nie. Ale czekam 15 minut prowadząc szkolenie, a potem po 15 minutach robię to, co robię też do innych uczestników, czyli któreś z pytań jest skierowane bezpośrednio do tej osoby, która ma wyłączoną kamerę. Naprawdę, naprawdę nie zdarza się, żeby ta osoba odpowiedziała od razu. Zawsze jest cisza. Prawdopodobnie jest albo w drugim pokoju, albo robi coś innego. Zdarza się, że po pewnym czasie, kiedy ja twardo czekam, nagle jest włączenie. Nie, tutaj coś i się ktoś tłumaczy z tego. Ale wszyscy widzą, co się dzieje w sytuacji, kiedy ktoś ma wyłączoną kamerę, bo tak po prostu jest. I wy to też wiecie, że ludzie, którzy mają wyłączone kamery, do końca was nie słuchają. Więc...
Czyli ja bym powiedział tak, że żeby nam się nie wkradła na stałe jako rodzaj standardu byle jakość podczas spotkań, gdzie pracujemy często nad współpracą, gdzie coś uzgadniamy, coś ważnego na styku zespołów albo w zespole, to no, ważne jest, żeby tą kamerę mieć włączoną, żebyśmy jednak do tego kontraktu wracali i żebyśmy sobie świadomie dawali sygnały, że się słuchamy. Bo to jest podstawowa rzecz. Ktoś mówi, inni kiwają głową, nie muszą mieć włączone mikrofony, bo to nawet te jakieś dźwięki z tła mogą zbierać, ale to kiwanie głową, to widoczna atencja jest ważna. I to, co zacząłeś mówić, że jak się komuś na twarzy zmienia światło dość często, no to jest sygnał, że nie słucha najprawdopodobniej albo bardzo wybiórczo, gdyż no, ogląda inne strony, które powodują zmianę tego światła na twarzy. Więc to jest widoczne. To takie sygnały odbieramy jako mówiący. I ja też rozumiem, że mogą być sytuacje, w których naprawdę nie możesz tej kamery włączyć. Że naprawdę może się zdarzyć tak, że lepiej jak jesteś podczas tego spotkania obecny, nawet będąc w jakiejś podróży, niż wcale. Ale jak są te wyjątkowe sytuacje, to ważne że jest, żeby o to zadbać, że ten ktoś da taki sygnał. Słuchajcie, wyłączam kamerę, bo... Przepraszam za to, że tak wyjątkowo się to dzieje, prawda?
To jest dzisiaj w ogóle gdzieś tam na świecie zasada taka trochę wynikająca z savoir-vivre, że normalnością jest włączona kamera, a jeśli masz wyłączoną, to powiedz, dlaczego masz wyłączoną. Żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest dlatego, że ich lekceważysz, że masz coś ważniejszego, tylko coś się konkretnego wydarzyło. I jeszcze taka moja wtedy rekomendacja, jeżeli masz wyłączoną kamerę i bierzesz udział w tym, to pokaż ze zdwojoną energią, że jesteś aktywny. Czyli odzywać. To się czasem zdarza, nie? Że jest człowiek, bo na przykład ma słaby internet, ale ja widzę, że się stara cały czas pokazać, że jest, nie? Że jest gotowy natychmiast odpowiedzieć, że to wynika z tego powodu, że nie, że to jest taki kaprys, że nie włączy, bo mi się nie chce, tylko dlatego, że nie włączyłem, bo rzeczywiście nie mogę, bo tak też może się zdarzyć. Ale zasadą niech będzie włączona kamera. I druga rzecz, to już jest trochę krok dalej oczywiście. Pewnie pamiętacie sytuacje, w których uczestniczycie w spotkaniach i macie przed sobą te ekraniki z twarzami ludzi. Przeważnie dość dokładnie obserwujemy te osoby, które są tam widoczne. Trochę jak w sytuacji na żywo, siedzimy w pomieszczeniu i dookoła przyglądamy się wszystkim dookoła, żeby po prostu zobaczyć, kto jest, kto jak dzisiaj wygląda. To się dzieje trochę poza naszą świadomością. Nasz mózg tak działa. Lustruje wszystko, co jest dookoła. To samo się dzieje w sytuacji online'owej, więc jak już masz tą włączoną kamerę, zadbaj, żeby ten obrazek był taki, który się fajnie pokazuje. Nie, nie chodzi o to, żebyś miał teraz super make-up i był nie wiem jak wystrojony, ale żeby to nie było na przykład pół twarzy, tylko widoczne, albo w tle, żebyś nie miał jakiejś kompletnie niestosownej sytuacji, która pokazuje ciebie trochę w innym świetle. Tylko pamiętaj, że to jest taki obrazek, na który ludzie patrzą, a mają często dużo czasu, żeby sobie dokładnie analizować, co tam widzą. Więc zadbaj o to tak samo, jak dbasz, wychodząc z domu do pracy. Wiele osób kilka razy spogląda w lustro, żeby sprawdzić, czy wszystko do siebie pasuje, czy jest okej. Więc to jest też rodzaj twojej prezentacji, takiej jak w biurze, tylko w warunkach online. Spotkania online są wielkim, wspaniałym wynalazkiem, które ma nam usprawnić życie, ale jeśli tylko wtedy nam usprawni, jeżeli postaramy się włożyć w pewien wysiłek, żeby one zastępowały nam sytuację na żywo, a zastąpią nam wtedy, kiedy będziemy się widzieć, kiedy będziemy słuchać, kiedy pokazujemy, że słuchamy, a nie robimy coś, co przeszkadza innym ludziom być uważnym.
Koniec dla wzmocnienia. No, badania Arystotela z Google pokazały, że najefektywniejsze zespoły są takie, gdzie w sposób ostentacyjny okazujemy sobie słuchanie, dając też przestrzeń wszystkim do tego, żeby mogli się wypowiedzieć, prawda? Ale to słuchanie jest jednym z dwóch najważniejszych parametrów budujących efektywność zespołu. To się dzieje podczas spotkań, tak samo podczas spotkań w online.
Jeśli zadbamy o to, to spotkanie będzie na pewno dużo krótsze, bo będzie dynamiczniejsze. Ludzie szybko mówią, co mają do zrobienia. Szybciej dochodzimy do założonych efektów versus jedna osoba mówi, bo więcej nie ma nikt ochoty mówić, a połowa ludzi ma wyłączone kamery i zajmuje się kompletnie czymś innym. I jak ta osoba w końcu zada pytanie wszystkim, to jest cisza.
Także dzisiaj chyba tytuł z gatunku mała rzecz, a cieszy. Dzięki, Maćku.
Dzięki.